Rozdział 15. Torba z banknotami staje się o parę tysięcy funtów lżejsza. Pociąg zatrzymał się na stacji. Obieży świat pierwszy opuścił wagon, zanim pan Fogg, pomagając, wysiąść swej towarzyszce. Pan Fogg zamierzał natychmiast udać się na statek odchodzący do Hongkongu, nie chcąc ani chwili pozostawać w kraju tak niebezpiecznym dla młodej kobiety. W chwili, gdy nasi znajomi opuszczali dworzec kolei, zbliżył się do nich jakiś policjant. — Pan Phileas Fogg? — spytał dżentelmena. — Tak. Ten człowiek jest pańskim służącym? Rzekł, wskazując obieży świata. Tak. Panowie będą łaskawi udać się ze mną. Pan Fogg nie okazał najmniejszego zdziwienia. Policjant był przedstawicielem prawa, a prawo dla każdego Anglika jest święte. Obieży świat zwyczajem francuskim chciał protestować, lecz policjant dotknął go końcem pałki, a pan Fogg nakazał mu posłuszeństwo. Czy ta młoda dama może pójść z nami? Spytał pan Fogg. Tak, odrzekł policjant. Zaprowadził wszystkich do palkigari, rodzaju powozu o czterech kołach, zaprzężonego we dwa konie. Podczas jazdy wszyscy zachowywali milczenie. Powóz przejeżdżał z początku przez tak zwane czarne miasto, z wąskimi uliczkami i nędznymi domkami, w których mieszkali ludzie biedni i obdarci. Potem oczom ich ukazała się europejska część miasta, bardzo przyjemnie wyglądająca ze swymi domami z cegły ocienionymi drzewami, gdzie rankiem widziało się elegancką młodzież rozpierającą się w zbytkowych zaprzęgach. Zatrzymali się przed skromnie wyglądającym domem. Policjant, poprosiwszy swych więźniów, aby wysiedli, zaprowadził ich do pokoju o zakratowanych oknach. O 9:30 stanął panowie przed sędzią Obidajem. Rzekł, po czym opuścił pokój, zamknąwszy ich na klucz. Więc złapano nas, zawołał obieży świat, osuwając się na krzesło. Pani Auda, zwracając się do pana Foga, rzekła drżącym od wzruszenia głosem. Panie, musi pan mnie opuścić. To przeze mnie was prześladują. Pan Fog odpowiedział stanowczo, że to niemożliwe. Nie do pomyślenia, żeby byli ścigani za sprawę Sati. Oskarżyciele nie ośmieliliby się wystąpić z takim zarzutem. Musiało tu zajść jakieś nieporozumienie. Pan Fogg dodał, że w żadnym razie nie opuści młodej kobiety, że doprowadzi ją do Hongkongu. Ale statek odpływa w południe, zauważył obieży świat. Przed południem będziemy na brzegu, rzekł spokojnie niewzruszony dżentelmen. Słowa te były wypowiedziane z taką pewnością siebie, że obieży świat nie mógł się powstrzymać od powiedzenia do siebie: tam do licha. To możliwe, przed południem będziemy na brzegu. Jednak wcale nie był tego pewien. O 9:30 otworzyły się drzwi. Wszedł policjant i zaprowadził więźniów do sąsiedniej sali. Była to sala sądowa, do połowy zapełniona publicznością składającą się z Hindusów i Europejczyków. Pan Fogg, pani Auda i obieże świat zajęli miejsca na ławie naprzeciw krzeseł sędziów i pisarzy sądowych. Natychmiast wszedł sędzia Obidaja w towarzystwie pisarza. Sędzia był gruby i okrągły. Szybko zdjął wiszącą na gwoździu perukę i włożył ją na głowę. Pierwsza sprawa, zaczął, ale dotknąwszy głowy zawołał. Cóż to, żeż to nie moja peruka. W samej rzeczy, panie Obidaja, to moja, odrzekł pisarz sądowy. Drogi panie Oysterpuff, czy sędzia może wydać sprawiedliwy wyrok, będąc w peruce pisarza? Zamieniono peruki. Podczas tej sceny obieży świat siedział jak na rozżarzonych węglach, gdyż wskazówka zegara w sali sądowej posuwała się w jego oczach z przerażającą szybkością. Pierwsza sprawa, powtórzył sędzia. Phileas Fogg, rzekł pisarz sądowy Oysterpuff. Jestem, odezwał się pan Fogg. Obieży świat. Obecny, odpowiedział służący. Dobrze, rzekł sędzia. Od 2 dni, podsądni, poszukujemy was przy każdym pociągu, który przybywa z Bombaju. Ale o co nas obwiniają? Wykrzyknął zniecierpliwiony obieży świat. Zaraz się pan o tym dowie, odrzekł sędzia. Panie, rzekł pan Fogg, jestem angielskim obywatelem i służy mi prawo. Czy panu ubliżono w czymkolwiek? Nie. Dobrze, niech wejdą oskarżyciele. Na rozkaz sędziego otworzono drzwi i woźny wprowadził trzech hinduskich kapłanów. Otóż to, mruknął obierzy świat. To przecież ci sami, którzy chcieli spalić naszą młodą panią. Kapłani stanęli przed sędzią, a pisarz sądowy donośnym głosem odczytał oskarżenie o świętokradztwo popełnione przez pana Foga i jego służącego w miejscu uświęconym przez religię bramińską. Słyszał pan? Spytał sędzia pana Foga. Tak, panie, odparł pan Fog. I przyznaje się do tego. A przyznaje się pan? Przyznaję i czekam, żeby ci kapłani również zeznali, co zamierzali uczynić w świątyni Pillaji. Kapłani spojrzeli po sobie zdziwieni. Zdawało się, że w ogóle nie rozumieją słów oskarżonego. Właśnie, zawołał nagle obierzy świat. W świątyni Pillaji, przed którą chcieli spalić swoją ofiarę. Zdziwieni w najwyższym stopniu kapłani milczeli, a sędzia spytał zdziwiony. Co za ofiara? Spalić kogoś? W środku Bombaju? W Bombaju? Zawołał obierzy świat. Bez wątpienia. Mowa tutaj nie o świątyni w Pillaji, ale o świątyni z Malabar Hill w Bombaju. A jako dowód tego niecnego czynu, oto obuwie bluźniercy. I pisarz sądowy położył na swoim biurku parę butów. Moje buty! Zawołał w najwyższym stopniu zdumiony obierzy świat, nie mogąc się powstrzymać od mimowolnego okrzyku. Wyobraźmy sobie zmieszanie pana i służącego. Zupełnie zapomnieli o przygodzie w Bombaju, a tylko z tego powodu wezwano ich do sędziego w Kalkucie. Jednak agent Fix postarał się skorzystać z tego przykrego zajścia. Opóźniając swój wyjazd z Bombaju o 12 godzin, odbył długą naradę z kapłanami z Malabar Hill, obiecał im sowite wynagrodzenie, wiedząc dobrze, że rząd surowo karze tego rodzaju przestępstwa, po czym następnym pociągiem wysłał ich w ślad za bluźniercą. Z powodu straty czasu zużytego na ratowanie młodej wdowy Fixi, Hindusi przybyli wcześniej od pana Foga i jego służącego, których tamtejsza policja, upoważniona telegraficznie, miała aresztować zaraz przy wysiadaniu z wagonu. Łatwo sobie wyobrazić przygnębienie Fixa, gdy się dowiedział, że pan Fog jeszcze nie przybył do Kalkuty. Sądził, że ścigany przez niego złodziej wysiadł na którejś stacyjce i uciekł do północnych prowincji. Przez 24 godziny w śmiertelnym niepokoju oczekiwał go na dworcu. Jakaż więc była jego radość, gdy tego ranka ujrzał pana Foga wysiadającego z wagonu w towarzystwie damy, której obecności nie mógł sobie wytłumaczyć. Natychmiast wysłał policjanta, który zaprowadził ich do sędziego Obidaya. Gdyby obierzy świat był mniej zajęty swoimi myślami, mógłby zauważyć w końcu sali agenta śledzącego z najwyższym zajęciem przebieg sprawy. Oczekiwany przez niego rozkaz aresztowania jeszcze nie nadszedł. Tymczasem z mimowolnego zeznania obierzy świata Obidaya sporządził protokół. — Więc przyznajecie się do tego faktu? — spytał sędzia. — Przyznajemy. — odparł chłodno pan Fog. — Otóż... ciągnął sędzia dalej. Biorąc pod uwagę, że rząd angielski jednakowo proteguje i opieką swą ochrania wszystkie religie ludu hinduskiego. Obierzy świat za przestępstwo polegające na tym, iż świętokradzką stopą dnia 29 października przestąpił próg świątyni na Malabar Hill w Bombaju. Skazany zostaje na 2-tygodniowe więzienie i karę pieniężną 300 funtów sterlingów. 300 funtów? Zawołał przerażony obierzy świat. Cicho! Wrzasnął skrzeczącym głosem woźny. I ciągnął dalej sędzia. Ponieważ nie jest dowiedziony, iż sługa działał zgodnie z wolą pana i ponieważ ten ostatni musi być odpowiedzialny za czyny i postępki utrzymywanego przez siebie sługi przeto, Phileas Fogg skazany zostaje na tydzień więzienia i 150 funtów kary. Niech woźny wprowadzi następnych podsądnych. Fix w swoim kącie z niewypowiedzianym zadowoleniem przysłuchiwał się wyrokowi skazującemu pana Foga na zatrzymanie się w Kalkucie przez tydzień, w ciągu którego rozkaz aresztowania na pewno nadejdzie. Obierzy świat był w rozpaczy. Wyrok rujnował jego pana. Zakład o 20 000 funtów przegrany. A wszystko dlatego, że on jak ostatni dureń wszedł do tej przeklętej świątyni. Pan Fok przez cały ten czas nic nie stracił ze swej zwykłej równowagi, tylko w chwili, gdy pisarz sądowy wniósł inną skargę, powstał i rzekł: składam kaucję. Ma pan do tego prawo, odrzekł sędzia. Fiksowi skóra ścierpła z przerażenia. Zimny dreszcz przebiegł mu po ciele. Uspokoiły go tylko słowa sędziego, który ze względu na to, że pan Fok i służący są cudzoziemcami, wyznaczył kaucję w wysokości 1000 funtów sterlingów za każdego z nich. Płacę, rzekł pan Fok. I z trzymanej przez obieży świata torby wyjął paczkę banknotów i złożył je na stoliku pisarza sądowego. Suma ta zostanie panu zwrócona po wyjściu z więzienia. Tymczasem za kaucją są panowie wolni. Chodźmy, rzekł pan Fok do swego służącego. Ale niech mi przynajmniej zwrócą buty, krzyknął wściekły z gniewu obieży świat. Zwrócono mu je. No, drogo kosztują, mruczał do siebie i szedł z posępną miną za swym panem, który prowadził pod rękę panią Audę. Fiks miał nadzieję, że złodziej nigdy nie zgodzi się na stratę tak dużej sumy i odsiedzi swą karę. W każdym jednak razie szedł za nim krok w krok, nie spuszczając z niego oka. Pan Fok zawołał dorożkę i kazał się zawieźć do przystani. O pół mili od przystani stał na wodzie zakotwiczony statek Rangoon, a wywieszona flaga zwiastowała, że wkrótce odbije od brzegu. Była dopiero 11:00. Pan Fok miał więc jeszcze godzinę. Wysiadłszy z dorożki, wsiadł do łódki, która dowiozła go wraz z towarzyszami do statku. Na ten widok agent tupnął nogą. A to nic poń, zawołał. Ucieka, wyrzucając na marne 2000 funtów? Rozrzutny jak złodziej, ale ja cię złapię, ptaszku, choćbym cię miał ścigać na koniec świata. Oby tylko skradzione pieniądze nie za prędko się rozeszły. Obawa Fiksa miała pewne podstawy. Pan Fok od swego wyjazdu z Londynu na podróż, nagrody, słonia, kaucje i kary wydał przeszło 5000 funtów, a im mniejsza będzie zwrócona bankowi suma, tym mniejszą nagrodę otrzyma agent.